Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Były w historii takie osoby, które miały w opór kasy, bo pochodziły z bogatych rodów. Były też i takie, które dorobiły się fortuny dzięki sprytowi albo po prostu ciężkiej pracy. Aczkolwiek raz na jakiś czas zdarza się ktoś taki, kto do obłędnej fortuny dochodzi kompletnym fartem. Mówili wam kiedyś, że człowiek się niczego nie dorobi, licząc wyłącznie na szczęście. Otóż gówno prawda i nie chodzi mi tutaj wcale o wygrywanie na loterii. Poznajcie Timothy'ego Dextera, człowieka, który zarabiał na takich rzeczach, że to się aż w pale nie mieści. A prywatnie był całkiem nienormalny. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Ten największy szczęściarz w historii urodził się 22 stycznia 1747 roku w Malden, w dzisiejszym stanie Massachusetts, ale wtedy to była jeszcze brytyjska kolonia. Rodzina chłopaka była dość biedna, więc nie było ani czasu na jego edukację, ani pieniędzy na to, żeby sobie beztrosko przebimbał dzieciństwo. To też już od najmłodszych lat pomagał rodzinie na farmie, a jak osiągnął odpowiedni wiek, to udał się na praktyki zawodowe do lokalnego grabarza, gdzie zajmował się farbowaniem skór. Zdziwieni?
Tak.
Bardzo słusznie, bo to był taki żart słowny. Nie grabarza, a garbarza. No, to się pośmialiśmy. A co tam u młodego Timothy'ego? Praktyki odbył i zgodnie z tradycją od majstra na ich zakończenie dostał garnitur, który natychmiast sprzedał za $8 i to był jego pierwszy biznes, aczkolwiek pierwszym poważnym było małżeństwo. Co prawda Elizabeth była już prawie o 10 lat starsza, była wdową, miała już dzieciaki, ale była bardzo fajną kobietą, rozumieli się dobrze i wszystko wskazywało na to, że będą razem szczęśliwi. A, no i co równie ważne, była nadziana. Rodzinie bieda zatem nie groziła i pewnie Timothy mógłby być utrzymankiem swojej żony po prostu, gdyby nie to, że był potwornie ambitny. Chciał za wszelką cenę liczyć się w okolicy, dołączyć do elit. Nie wystarczał mu skromny biznes polegający na wyprawianiu skór. Tylko kurde, jak to zrobić, żeby dołączyć do elit, nie mając ani obycia, ani wykształcenia? Tak jest, trzeba iść w politykę. Timothy postanowił wystarać się o jakiś lokalny urząd w Newburyport, gdzie się z małżonką osiedlili, ale nie każdy na jego miejscu postawiłby na właśnie taką karierę, bo chłopaczyna ledwo umiał pisać. Aczkolwiek dla niego to w zasadzie nie była żadna przeszkoda. Pisał jedno pismo za drugim do urzędu. Słał praktycznie dzień w dzień. I oczywiście te pisma nafaszerowane były błędami jak babcine pierogi w farszem, ale typ był konsekwentny. Spamował tak strasznie, że wreszcie w urzędzie stwierdzono: a, dobra, dajmy mu jakikolwiek urząd, jakiekolwiek zajęcie, niech się typ czymś zajmie i nam nie zawraca głowy. I tak oto Timothy'ego zrobiono konsultantem do spraw jeleni. Absolutnie nie zmyślam, miał się po prostu zajmować jeleniami w okolicy. A że nikt inny nie chciał tego robić, to rok w rok później konsekwentnie na to prestiżowe stanowisko ponownie go wybierano. No ale dobra, nie możemy przecież nazwać największym szczęściarzem w historii gościa, który został dla świętego spokoju upchnięty do urzędu na jakąś mało ważną fuchę. No, na tej zasadzie musielibyśmy tak określać co drugą osobę w poselskiej rodzinie. Tymczasem to dopiero początek drogi Timothy'ego, o którym na mieście zaczęto gadać, że jest totalnym debilem i do niczego się nie nadaje. To też śmieszkowie zaczęli mu podrzucać pomysły na biznes. Oczywiście im pomysł głupszy, tym lepiej. Była akurat końcówka wojny o niepodległość USA i ktoś namówił Timothy'ego, żeby może kupił trochę waluty kontynentalnej. Co to było? To były pieniądze emitowane przez Kongres USA, ale jeszcze przed zakończeniem wojny, więc nie wiadomo było, czy tą wojnę w ogóle uda się wygrać, a poza tym drukowano tego tyle, że nikt normalny nie kupował tego. Nawet się wtedy mówiło o rzeczach marnej jakości, że o panie, to jest warte mniej niż pieniądze kontynentalne. Jednak Timothy, podpuszczony przez kogoś, kupił naprawdę dużo tej waluty. I co? Nie minęło wiele czasu i kongres zdecydował, że te pieniądze kontynentalne można wymieniać na bony skarbowe i z dnia na dzień Timothy Dexter stał się bardzo bogatym człowiekiem, a śmiech hejterów urwał się jak hejnał. Aczkolwiek to był nadal dopiero początek, bo za zarobione pieniądze Timothy, idąc za ciosem, postanowił kupić 2 statki handlowe i dopiero po ich zakupie zaczął się zastanawiać, co na nie wsadzić. Zorientował się, że wiele produktów brytyjskich trafia do Indii Zachodnich przez Stany Zjednoczone. Aby zrobić interes, musiał znaleźć coś, czego do tej pory nie eksportowano. Zauważył, że nikt nie przewozi szkandeli. I teraz absolutnie zasadne jest pytanie, które pewnie wszyscy sobie zadali. Czym u licha są szkandele? Odpowiedź na to jest jak Piotr Żyła. Niby to proste, ale jednak ciężko ogarnąć. Szkandele to takie ogrzewacze do łóżek, co wyglądają jak patelnia z pokrywką. Wsadzało się tam rozgrzane węgle, albo wlewało gorącą wodę i umieszczało pod łóżkiem, albo jak ktoś był odważniejszy, to pod kołdrą i już człowiek miał cieplutko. I wydaje się to całkiem spoko opcją, nie wiem, na Alasce, czy gdzieś, gdzie jest chłodno. Problem polegał jednak na tym, że Timothy wysłał to do Indii. Indie słyną z tego, że nie jest tam raczej potwornie zimno i Timothy zapewne straciłby wszystko na tej dziwnej inwestycji, gdyby nie obrotny kapitan, który stwierdził, że doszło do jakiejś strasznej pomyłki i zaczął te patelnie do grzania sprzedawać jako chochle, jako takie wielkie łyżki i z jakiegoś powodu ludzie brali to jak wściekli, zeszło praktycznie wszystko, a Timothy stał się dzięki temu jeszcze bogatszy. Co na to ludzie? Znowu zaczęli robić sobie z Dextera podśmiechujki. Lokalni śmieszkowie zaczęli rzucać: „E, Timothy, taki z ciebie świetny biznesmen, że pewnie byś sprzedał czapki i rękawiczki w Gwinei. He, 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 he”. I fakt, trochę to zabawne, bo Gwinea leży na równiku i nikt raczej tam tego typu akcesoriów nie potrzebuje. Aczkolwiek genialny albo głupi Timothy puścił tam transport czapek i rękawiczek, na których zarobił, bo akurat tak się złożyło, że przebywała tam azjatycka ekipa kupców, która niebawem wybierała się na Syberię. Wiem, że ciężko uwierzyć w aż takiego biznesowego farta, ale nadal nie kończymy, bo po inwestycji, bardzo udanej inwestycji w czapki i rękawiczki, Timothy miał jeszcze więcej pieniędzy i szukał nowych inwestycji. Pewnego dnia zasłyszał od kogoś, że wymierają wieloryby. W związku z tym, co zrobił? Postanowił nakupić martwych wielorybów. Czy wiedział, co z nimi zrobi w momencie, jaki kupował? Raczej nie, ale rozwiązanie szybko podsunął los. Otóż okazało się, że może sprzedać bardzo dobrze fiszbiny, których używano do produkcji bardzo modnych wtedy gorsetów. Kolejny profit. I wcale nie ostatni. Tylko teraz ludzie zaczęli się już coraz bardziej denerwować, że temu debilowi cały czas biznesy wychodzą, więc postanowiono podsunąć mu pomysł na biznes tak kretyński, że w zasadzie jest to niemożliwe do zrobienia i nawet było wsparte przysłowiem, bo już wtedy na głupią czynność, czynność bezsensowną, mówiono sell coal to Newcastle, czyli sprzedawać węgiel do Newcastle, bo w Newcastle wtedy wydobywano węgiel, więc bez sensu. Taki odpowiednik naszego wozić drewno do lasu. Czy Timothy znał to powiedzenie? No najpewniej nie. Bo oczywiście, że podpuszczony przez śmieszków Timothy puścił do angielskiego Newcastle transport węgla i zgadnijcie, co się stało. Transport przybył tam dokładnie w momencie, jak strajkowali górnicy. Wszystko zeszło praktycznie na pniu za znakomite pieniądze. Gość był jakiś w ogóle niesamowity, to przechodzi ludzkie pojęcie. Inni badali rynek, inwestowali w jakieś pewniaki, które i tak im nie wychodziły. Zastanawiali się długimi latami, jak się nie narobić, a zarobić. A wiecie, jak inwestował Timothy Dexter? Wiecie, jak się robi pieniądze? Wysyła się statkiem cokolwiek. Dosłownie cokolwiek. Bierze się jakikolwiek przedmiot, ładuje na statek, wysyła gdzieś i zarabia furę pieniędzy. Jeśli jednak myślicie, że to koniec jego sukcesów, to jesteście w tęgim błędzie, bo już wszystkim ręce opadły, jak z sobie tylko znanych powodów Timothy Dexter na Karaiby wysłał statek pełny kotów, na których zarobił krocie, bo akurat była tam plaga szczurów. No nie ma opcji. Znaczy inaczej, są dwie opcje. Albo gość był największym biznesowym geniuszem w dziejach, albo był największym szczęściarzem w historii. O ile jednak w biznesie radził sobie wybitnie, to w życiu prywatnym, no, był wyjątkowy, ale w ten zły sposób. Nadal bardzo mu zależało na tym, żeby ludzie uznawali go za kogoś wyjątkowego. Chciał należeć do elit. No i fakt, robił całkiem spoko rzeczy. Na przykład pomagał biednym, ufundował lokalnemu kościołowi dzwon, ale to nadal było za mało. W pewnym momencie postanowił na przykład, że przy najbliższej okazji przemówi do lokalnej społeczności. A w jakim języku porozumiewały się wtedy elity? Oczywiście, że po francusku. Timothy francuskiego nie znał, ale pewnie was nie zdziwi, że nie było to dla niego żadną przeszkodą. Wyszedł i zaczął mówić, znaczy mówić, pierdzielić pod nosem jakieś wymyślone pseudofrancuskie słówka jak Lechroch Pawlak, za to dużo gestykulował, machał rękami i jaka była reakcja? Wiele osób z zaciekawieniem zaczęło go słuchać i przytakiwać. Inna sprawa, że te osoby też francuskiego nie znały. Na szczęście całą tą przemowę szybko jakiś ziomek zakłócił. Timothy nie chciał jednak wyłącznie brzmieć jak elity, chciał też tak mieszkać. A jak ktoś ma dużo kasy, kompleksy, za to nie ma gustu, no to jest bardzo prawdopodobne, że powstanie z tej cudownej mieszanki naprawdę obleśny budynek i tak też było w tym przypadku. Timothy Dexter kazał wypierdzielić sobie chałupę, która wyglądała trochę jak znana wam pewnie dobrze świątynia Hagia Sofia. Były minarety, czyli te takie wąskie wieże, kopuła, ale dodatkowo Timothy kazał tam sobie przypierdzielić orła, a w dodatku był jeszcze duży ogród, gdzie było 40 posągów postaci wybitnych, w tym oczywiście jego samego.
Nie rozumiem, w czym problem.
A co mają bogacze na wjeździe na posesję? Oczywiście, że kamienne lwy. Mają robić wrażenie i wyglądać jakby strzegły domostwa. Aczkolwiek Timothy nie był aż takim debilem, żeby uwierzyć w to, że w razie czego obronią go kamienne rzeźby. To też jak zauważył, że po jego posesji kręci się jakiś obcy gość, to kazał go zastrzelić. Własnemu synowi. Chłopak nie miał ochoty strzelać do jakiegoś obcego człowieka i wtedy wściekły Timothy powiedział, że tak, to w takim razie on zastrzeli swojego syna. No i biedny chłopak musiał w samoobronie strzelać do jakiegoś gościa. Na szczęście chybił. Czego nam jeszcze brakuje do pełnego obrazu zakompleksionego nowobogackiego? Udawania, że ma się jakiś tytuł. Profesor, doktor, inżynier albo lord. W sumie czemu nie, prawda? I właśnie tak było w przypadku Timothy'ego Dextera. Uznał w pewnym momencie, że skoro ma już wystarczająco dużo pieniędzy, no to chyba może tytułować się lordem. Stylizował się na króla Chester i próbował wymuszać królewskie prerogatywy na sąsiadach, ale ci powściągnęli jednak jego bezczelne zapędy za pomocą końskiego bata. Niekiedy wszakże dla żartu nazywano go markizem Newburyport. Całkiem adekwatnie, biorąc pod uwagę fakt, że Dexter zaoferował gościnę wszystkim członkom rodziny Ludwika XVI, którzy przeżyli rewolucję francuską. Póki co brzmi to wszystko jak piękny sen szaleńca, ale niestety im dalej w las, tym jazdy coraz mocniej krzywe, a najgorzej zdecydowanie bawiła się w całej tej ekipie początkowo szczęśliwa, jak pamiętacie, żona naszego dzisiejszego bohatera, Elżbieta. Otóż Dexter w pewnym momencie zaczął uważać ją za ducha. Zaczął rozpowiadać i sam był głęboko zapewne przekonany, że Elżbieta fizycznie nie istnieje, za to nawiedza jego dom, narzeka na wystrój, a czasem rzuca w niego różnymi przedmiotami. Grubo, co? No grubo, ale to wcale nie koniec. Bo jak przychodzili do niego goście i w pokoju pojawiała się jak najbardziej żywa Elżbieta, to Timothy prosił, żeby ją ignorować. To tylko duch, Elżbieta już nie żyje od jakiegoś czasu. Gość miał podobno obsesję na punkcie śmierci, no i to by wiele tłumaczyło, bo spał w trumnie. Co prawda odpicowanej, bo z mahoniu i srebra, ale podkreślam, że w trumnie. To jednak wcale nie koniec, ponieważ ten szurnięty biznesmen w pewnym momencie postanowił również zorganizować własny pogrzeb.
Nie on pierwszy.
Okej, fakt, Haraldzie Hardrado, ale Timothy Dexter też włożył w to wszystko mnóstwo przygotowań. Kazał rozpuścić informację, że zmarł, ale że pogrzeb jest otwarty, czyli że każdy może sobie na niego przyjść. A jako, że, jak już wiecie, nie bez powodu był w okolicy bardzo znany, to zlazło się jakieś 3000 osób, no i zebrani mogli zobaczyć rodzinę zmarłego w strojach, które oczywiście sam im kupił, ale również głównego bohatera, który leżał sobie w trumnie, w sumie jak co wieczór, i zachwycony słuchał mowy pogrzebowej, którą oczywiście, że sam napisał. Po ceremonii ciało wpakowano do szpanerskiego grobowca i w domu zaczęła się stypa, na którą niebawem wbił oczywiście, że Timothy Dexter. Ludzie zapewne się nie spodziewali, że zmarły powróci do żywych, a już na bank Nie spodziewali się, że zmarły wróci do żywych i pierwsze co zrobi, to zacznie napierdzielać żonę. Za co? Za to, że leżąc w trumnie, Timothy uznał, że Elżbieta zbyt mało się smuci na jego pogrzebie, w przeciwieństwie do syna, który ryczał jak bubr, ale z drugiej strony był pijany jak siemasz. Jak już skończył tłuc biedną żonę, to jak gdyby nigdy nic, poszedł pić z tymi, którzy według niego ładnie się smucili na jego własnym pogrzebie. Swoją drogą, jak już wspomnieliśmy o alkoholu, to warto podkreślić, że sam Timothy pić uwielbiał, a dwójkę dzieci, które spłodził, to niezdrowe hobby po nim odziedziczyła. Co prawda Dexter miał taką zasadę, że nie pije przed południem i jak coś tam ma do ogarnięcia, natomiast jak po fajrancie szedł w melanż, to aż się kurzyło. Co więcej, sam przyznawał się otwarcie do tego, że był alkoholikiem, takim alkoholikiem z rozmachem, że się tak wyrażę. Podobno wyprawiał takie balety, że w jego imprezowych pokojach po pewnym czasie trzeba było wymienić większość mebli. Timothy zmarł po raz drugi i tym razem już na serio w roku 1806. W sumie, hej, grobowiec miał już gotowy, nie? Niby tak, ale po tych wszystkich jego dzikich akcjach miasto nie zgodziło się, żeby w nim spoczął. Został pochowany na lokalnym cmentarzu. Jego szalony dom niedługo później troszeczkę zniszczyła burza, ale to, co z niego zostało, przerobiono po pewnym czasie na hotel. Ludzie w okolicy do dziś zresztą pamiętają o tym, co by tu nie mówić, wyjątkowym człowieku, który niesamowicie ogarniał, no niesamowite szczęście miał w biznesie. Trochę gorzej szło mu w życiu prywatnym, a jak po pierwszym wydaniu swojej autobiografii ktoś go skrytykował, że nie ma tam w ogóle interpunkcji, to w drugim wydaniu kazał dodać na końcu stronę z samymi przecinkami, żeby sobie hejterzy wstawili, jak ich to tak wkurza. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że Timothy Dexter był postacią bezdyskusyjnie wyjątkową. Myślę, że można byłoby z nim przystąpić do jakiejkolwiek spółki biznesowej i człowiek by na tym na bank zarobił. Natomiast w życiu prywatnym ja przynajmniej wolałbym się trzymać od niego jak najdalej. I wypada tylko współczuć jego biednej żonie, którą od pewnego momentu uznawał za ducha. Dość dziwny sposób na odtrącenie kiedyś kochanej osoby, ale hej, inni mieli równie dziwne. Bo niektóre związki w historii kończyły się z naprawdę potężnym przytupem i o nich właśnie w swojej książce I nie żyli długo i szczęśliwie napisała Jennifer Wright. U nas przeczytacie ją dzięki wydawnictwu poznańskiemu. A czyje nietypowe sposoby na zakończenie relacji tam znajdziecie? No, poza naszym dzisiejszym bohaterem jest tam też Henryk VIII, Oscar Wilde, Lukrecja z Borgiów, Henryk II i wielu innych. Najlepiej będzie, jak sprawdzicie jednak sami, bo to jest niesamowita kopalnia hipotetycznych pomysłów, tylko bardzo prosimy nie wprowadzać ich w życie, bo to karalne jest. Niemniej jednak książka jest ekstra, sprawdźcie ją koniecznie, a my widzimy się niebawem.